Zajmujemy się kazaniem Jezusa Chrystusa na górze i tymi ośmioma błogosławieństwami, które Jezus Chrystus wypowiedział do ludzi zgromadzonych wokół, aby słuchali tego głosu Pana i tych cudownych błogosławień. Dzisiaj mówimy o następnym błogosławieństwie, jest to Mateusza 5:7 i tam jest powiedziane tak: błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czyli szczęśliwi, miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią, jak już wcześniej mówimy. Miłosierny to czujący litość. To człowiek, który współczuje. Greckie słowo użyte tutaj, eleos, dosłownie znaczy, i tu słuchajcie, bo to jest bardzo ciekawe, boski. Czyli inaczej mówiąc, posiadający Boży element w sobie. Musisz być takim człowiekiem, który ma coś Bożego w sobie. Nie jesteś sam dla siebie, nie jesteś też tylko dla innych ludzi, ale masz Boży element w sobie, masz coś, co posłał Bóg, abyś w tej mocy i Bożej mądrości chodził i aby to powodowało i dawało ci taki napęd życiowy. Aby to powodowało, że do ludzi jesteś nastawiony tak, jak Jezus Chrystus był nastawiony do ludzi. A więc to jest bardzo ważne, abyśmy takie nastawienie do innych mieli. W znakomitej większości miejsc w Piśmie Świętym, tam gdzie jest mowa o miłosierdziu, mowa jest o Bogu, bo Bóg jest miłością. Wiecie, większość tych fragmentów, które mówią coś o miłosierdziu, to mówią, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest dobry, że Bóg jest tym, który okazuje wielką łaskę, wielką dobroć i wielką opiekę nad nami roztacza. To jest niezwykle ważne. W Jakuba natomiast w 2 rozdziale, w 13 wersecie jest powiedziane tak: nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. I chociaż miłosierdzie góruje nad sądem, miłosierdzie jest ważniejsze od sądu, to jednak Słowo Boże mówi, że jeśli właśnie nie okazujesz miłosierdzia, no to i ty będziesz sądzony bez miłosierdzia. Czy jest możliwy sąd bez miłosierdzia? Ano jest. Dlatego, kochani, Jezus Chrystus stawia taki warunek i niezwykle ważna rzecz. Jeśli ty nie dajesz szansy drugiemu człowiekowi, jeśli ty nie okazujesz miłosierdzia, które masz okazywać, do którego Bóg cię powołał tutaj na tej ziemi, to ty również nie otrzymasz miłosierdzia. Bóg bardzo wyraźnie tego przestrzega i pokazuje. Przeczytajmy ciekawą historię z Łukasza, 10 rozdziału 25-37. Bardzo ciekawy fragment. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, Jezusa Chrystusa na próbę wystawiał, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On tak rzekł do niego: co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Prosta rzecz. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoich, jest bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. I to jest takie porównanie, ażeby pokazać nam wyraźnie, co nastąpiło. Droga, w której był ten człowiek, który wpadł w ręce zbójców, to było od Jerozolimy do Jerycha, czyli jakieś 25 kilometrów. Szedł w drodze i w tamtych czasach szlak ten uchodził za najbardziej niebezpieczny w tamtym rejonie. Roiło się tam od bezwzględnych rabusiów, zbójców. A więc niebezpieczna była to droga i nie była wcale chroniona przez nikogo. Ofiarą takich właśnie łupieżców padł ten człowiek z przypowieści Jezusa. Widok tego zakrwawionego, nieszczęsnego człowieka leżącego na drodze w palącym słońcu, teraz to rozumiemy, bo u nas też pali, to wyobraźcie sobie w palącym słońcu i to taka droga, wiecie, pustynna bardziej. Więc musiało to budzić jakąś litość. Ktoś, kto widział, przechodził, widział poranionego człowieka leżącego, nie mającego siły, żeby cokolwiek, nie wiadomo, czy się w ogóle ruszał, czy się nie ruszał. A więc, kiedy patrzymy na tą konkretną sytuację, jak kiedy przechodzi kapłan, ani kapłan, ani lewita, wiecie, kto to był? To był pomocnik kapłana, który sprawował funkcję w świątyni jerozolimskiej. Pomagał cały czas kapłanom. I teraz pomyślmy sobie, w jakiej sytuacji znalazł się kapłan? Wydawałoby się, no powinien pomóc, nie? Ale wiecie, jakie było prawo? W mojżeszowych księgach możecie przeczytać. Jeżeli kapłan albo lewita dotknął się, a mogło się okazać, że ten człowiek już nie żyje, to przez 7 dni nie mógł sprawować swojej służby w świątyni. Ani on, ani lewita. Więc pomyślcie, jakby sobie służbę zablokował. Więc to było no, oczywiste, że nie udzieli pomocy. Nie, pomyślał sobie, no niech ktoś inny. Oni po prostu służby nie sprawują w świątyni. No dlatego i kapłan, i lewita poszli sobie dalej. Kiedy tak się przyglądamy, to możemy powiedzieć, że oni nawet nie zatrzymali się z daleka spojrzeć, jaka jest sytuacja z tym człowiekiem. Kiedy ludzie słuchali tej opowieści Jezusa Chrystusa, to pewnie spodziewali się wtedy, no lewita nie mógł, kapłan nie mógł, no i w końcu Jezus Chrystus powie, że zwykły, przeciętny Żyd zatrzymał się i pomógł. A Jezus Chrystus powiedział, nie, zwykły Żyd też się nie zatrzymał. Nie lewita, tylko Samarytanie się zatrzymał. A Żydzi z Samarytanami nie mieli kontaktu. Wiecie, tak na dobrą sprawę można by powiedzieć, to byli poganie. Samarytanie to byli poganie, chociaż mieszkali na terenie Izraela, ale ten teren został przez napastników wyludniony całkowicie. Zabrali tych ludzi, wszystkich ludzi z Samarii, zabrali do niewoli, a tam osiedlili Babilończyków, ludzi, którzy byli poganami. I wiecie, nawet taka historia się tam wydarzyła, że kiedy oni swoje obrządki sprawowali i oddawali hołd swoim bogom, to wiecie, lwy ich napadały i rozszarpywały ich. I wtedy oni zobaczyli, że coś tu nie tak robią, pewnie nie tak Bogu składają ofiary, więc zaprosili jakiegoś kapłana, tam przywieźli z Babilonu, izraelskiego kapłana, który ich nauczył, jak należy sprawować chwałę i składać ofiary Bogu Jahwe. I oni się tego nauczyli, oni to sprawowali, ale w sposób pogański to robili. I dlatego Żydzi z nimi kontaktów nie utrzymywali, bo to nie byli poganie, którzy zostali w jakiś sposób włączeni w naród izraelski, to byli po prostu poganie. I oni z nimi kontaktu. I tutaj, kiedy Jezus Chrystus podaje przykład, że właśnie Samarytanin udzielił pomocy, Żydom to się nie podobało. nie podobało, bardzo się nie podobało. No ale ten człowiek, który przyszedł, uczony w zakonie, który przyszedł do Jezusa, zrozumiał sam sens tego, co Jezus Chrystus powiedział i dobrze odpowiedział. To jest miłosierdzie, udzielenie miłosierdzia, a więc miłosierny był ten, który udzielił pomocy. Okazanie miłosierdzia dłużnikowi. Jest jeszcze jedna rzecz. Okazywanie miłosierdzia dłużnikowi. Okazywanie miłosierdzia dłużnikowi nie jest darowaniem długu dłużnikowi niezależnie od sytuacji, tylko dlatego, że dłużnik po prostu nie oddaje długu. Uwzględnienie konkretnej, trudnej sytuacji, w której znalazł się dłużnik, jest podstawą darowania mu długu i tym samym okazanie mu miłosierdzia. I to jest konkretny przykład ze Słowa Bożego, który jest zapisany w Mateusza w 18 rozdziale od 21 do 35. To jest powiedziane tak. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu mego, memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla. Patrzmy, jakie są zasady w Królestwie Bożym. Jest podobne do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Straszne, prawda? Pomyślmy sobie. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Pomyślcie, jaki szczęśliwy dzień dla tego człowieka. Darował dług, nie musi oddawać. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów, drobna suma. Pochwyciwszy go, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan, jego pan, i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swemu bratu. Kochani, chcę, żebyśmy zobaczyli, co to znaczy miłosierdzie i okazywanie miłosierdzia. Zapewne każdy z nas chce być człowiekiem błogosławionym, aby okazał mu Bóg miłosierdzie, aby cały czas w jego życiu przypływała jakaś pomoc Boża, jakaś opieka Boża, żebyśmy otrzymywali od Pana najprzeróżniejsze dary, które będą nas wspomagać, które będą nam pomagać żyć w tym świecie, które będą nas w życiu naszym obdarowywać tak, że nie będziemy ludźmi biedującymi, że nie będziemy ludźmi żebrzącymi, że nie będziemy ludźmi, którzy ciągle proszą o pomoc. A kiedy to nastąpi w naszym życiu i Bóg ułoży sytuację, że zostajemy obdarowani Bożym miłosierdziem, i uzyskujemy Bożą pomoc, wtedy jeżeli ktoś nam jest winien czegoś, a czego jest nam ktoś winien? Wydawałoby się, no, za bardzo pożyczać teraz ludzie nie pożyczają, bo odsyłają do banku, że tam można pożyczkę wziąć. Więc sytuacja jest taka rozwiązana jakby systemowo, więc dłużników za bardzo nie mamy, więc co mamy przebaczać? A ten przykład, który czytaliśmy przed chwilą, rozpoczął się od tego, że Piotr zapytał Jezusa, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, kiedy zgrzeszy przeciwko mnie, kiedy źle się zachowa wobec mnie. Ile razy? Czy aż 7 razy? Czy w ciągu dnia mam przebaczyć mojemu bratu aż 7 razy? No Paweł, 7 razy bratu. W ciągu dnia. Próbowałeś kiedyś? Myślę, że nikt z nas nie próbował. Ale Jezus Chrystus to skorygował i powiedział: Piotrze, nie 7 razy w ciągu dnia, tylko 77 razy w ciągu dnia masz przebaczyć bratu swemu. Można się załamać. Kochani, jak ktoś przeciwko nam zawini w ciągu jednego dnia 3-4 razy, to już my jesteśmy gotowi nie przebaczyć, powiedzieć: no co ty, oszalałeś? Co ty z głową coś nie tak masz? No ile razy w ciągu dnia możesz zawinić przeciwko mnie? Ile razy mam ci przebaczać? Jezus Chrystus, mówiąc 77 razy, wiecie, co chciał powiedzieć? Okazujcie miłosierdzie w sposób ciągły. Po prostu miejcie takie nastawienie do waszych współbliźnich, do waszych braci i sióstr, żebyście potrafili przebaczać, jak tylko ktoś się zwróci o to z prośbą. Abyśmy mieli nastawienie: przebaczam, oczywiście przebaczam, no ale co mam się gniewać? Dlaczego miałbym się gniewać? Przecież gniew zatrzymuje Boże przebaczenie dla mnie. Chcę, żeby ci Bóg odpuścił twoje winy? Boże, odpuść nam nasze winy. Widzicie, że jest zależność? Boże, okaż mi swoje miłosierdzie tyle razy, ile ja okazuję je mojemu bliźniemu. Przebacz nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Widzimy, na czym to polega? Bóg nas chce nauczyć ciągłego przebaczania. Ciągłe przebaczanie. Troska o to, żeby okazywać cały czas miłosierdzie. Więc widzimy, że miłosierdzie to ma być zasada życia człowieka chrześcijanina. To ma być zasada życia. Musisz być tak wdrożony w przebaczanie, żebyś nie miał z tym żadnego problemu. Absolutnie żadnego problemu. Nie masz problemu z przebaczaniem. Nie pytam, czy ktoś ma problemy z przebaczeniem, ale sam chyba w jakiejś książce kiedyś czytałem, że jakaś pani obraziła się na kogoś z rodziny i druga tam ją pytała, no, żeby się spotkały, a nie, bo ja się na nią gniewam. No to ile to czasu? 40 lat. Widzimy? To nie jest zasada dziecka Bożego. Więc jeżeli chcemy skorzystać z tego błogosławieństwa, jak na samym początku czytaliśmy, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, nie skorzystamy z tego. Z 8 błogosławieństw jedno już wypada. Nie będziesz błogosławiony. Jeżeli nie okazujesz miłosierdzia, to tobie też nie będzie okazane miłosierdzie. Dlatego pamiętajmy, żeby zwracać uwagę na to, jak się zachowujemy względem tych ludzi, którzy są wokół nas. To jest naprawdę niezwykle ważne. Dalej, komu należy okazywać miłosierdzie? Jakiemu człowiekowi? Jakiemu typowi ludzi powinniśmy okazywać miłosierdzie? Należy je okazywać w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności, tak jak Słowo Boże mówi, naszym braciom i siostrom w Chrystusie. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Kiedy przechodzą przez trudne, ciężkie sytuacje życiowe, mamy okazywać miłosierdzie. Nigdy nie możesz odpowiedzieć człowiekowi potrzebującemu w Kościele Jezusa Chrystusa, że nie możesz udzielić pomocy. Nigdy nie możesz tak zrobić. Jest w potrzebie, jest to uzasadnione, nie zamykaj twojego serca. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. I to jest właśnie okazywanie miłosierdzia. Mateusza w 25 rozdziale, od 34 do 46 przeczytamy, i tu jest powiedziane tak. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię, albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król odpowiadając powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi słowy. Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Widzimy? Słowo Boże jasno i wyraźnie podaje konkretne przypadki, w jakich może się znaleźć człowiek, kto jest blisko nas. Jest bratem, siostrą, jest kimś ze zboru, kimś z kościoła, kimś bliskim. Jak się wobec nich zachowujemy? Czy okazujemy miłosierdzie, czy nie okazujemy miłosierdzia? A więc Boże miłosierdzie dla nas jest uwarunkowane, konkretnie uwarunkowane. Bóg konkretnie wymaga od nas konkretnego działania. Konkretnego działania. Nie możesz powiedzieć bratu swojemu, zostań tu w pokoju, ogrzej się sam i miej dobrze. Bo Słowo Boże mówi, jeśli nie dasz człowiekowi tego, co mu naprawdę jest potrzebne, to znaczy, że nie okazujesz miłosierdzia, to znaczy, że nie miłujesz. W liście Jana, w pierwszym liście Jana jest o tym bardzo wyraźnie to wytłumaczone. Jest opisany dokładnie przypadek, kiedy możesz nie udzielać ludziom pomocy, widząc, że ktoś jest w potrzebie. Możesz powiedzieć, no dobre, będę się modlił o ciebie. No to się modl. I jeśli będziesz naprawdę szczerze do Boga się modlił, to Bóg ci powie, co masz względem tego człowieka zrobić. Przynajmniej rozpoczynajmy tą sprawę od modlitwy. Czy mam zareagować na tę sytuację, czy nie mam zareagować? W życiu możemy się spotykać z ludźmi, którzy nas oszukują, że są w potrzebie. Ale czy Bóg wie, czy człowiek dany jest w potrzebie, czy nie? No na przykład przychodzi do ciebie człowiek i mówi, daj 5 zł, bo brakuje mi na piwo. No jest człowiek w potrzebie, w konkretnej potrzebie. No. Mamy mu pomóc czy nie? Jest w potrzebie? No jest. Mamy mu pomóc czy nie? Widzimy, że potrzebujemy rozwagi, potrzebujemy rozsądku, potrzebujemy od Boga pokierowania, konkretnego pokierowania. Przychodzi człowiek, mówi, Panie, daj mi 2 złote na chleb. No i teraz mam mu dać na ten chleb czy nie? Widzimy, jak to jest? My mamy mieć rozsądek, Boży rozsądek. My mamy być ludźmi, którzy okazują miłosierdzie, ale w sposób kierowany przez Boga. A więc dobrze jest, jeżeli ktoś wypowiada swoją potrzebę, a ty bierzesz się za modlitwę. Bo Bóg ciebie na pewno pokieruje i pokaże ci, co masz zrobić. Bóg na pewno ciebie pokieruje, wskaże ci, co masz zrobić i w jaki sposób masz pomóc. To jest niezwykle ważne, ale bądźmy nastawieni miłosiernie do tych, którzy nas otaczają. Dlatego wspomniałem, że bardzo ważne jest i w pierwszej kolejności mamy pomagać braciom i siostrom ze zboru. Ze zboru. Bo mi się jeszcze nie zdarzyło nigdy, a pracuję w kościele już od 78 roku. Kalkulatorek można wziąć albo komórkę i wyliczyć, ile to jest. I nie spotkałem się nigdy się nie spotkałem z sytuacją, żeby ktoś ze zboru, jakiś brat ze zboru przyszedł do mnie i powiedział do mnie tak, okaż mi miłosierdzie, bo jestem w potrzebie, potrzebuję 5 zł na piwo. Naprawdę nikt nie przyszedł. Przez ponad 40 lat nikt nie przyszedł. Dlatego mówię, przede wszystkim bądźmy nastawieni miłosiernie do tych, którzy są blisko nas, którzy są bliźnimi naszymi, którzy są w potrzebie ze zboru, ludzie ze zboru. A później w dalszej kolejności rozpatrujmy też rzeczy i sytuacje, które się zdarzają w tym świecie. Podam jeden przykład taki, który w świecie należy również okazywać jako sposób miłosiernego działania, ale chwilę później. Miłosierdzie należy okazywać też w szczególnych okresach życia, swojego życia. Kiedy mianowicie? W czasie postu. Nieokazywanie miłosierdzia podczas naszego postu unieważnia nasz post. Wiedzmy o tym. To tak, jakbyś po prostu tylko głodował, wstrzymywał się od jedzenia. Nie można to nazwać postem. Dlaczego? Bo Słowo Boże tak mówi. Izajasz 58 rozdział od 6 do 8. I to jest powiedziane tak. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Słowo Boże jasno się wypowiada. A więc po pierwsze, okazywanie miłosierdzia przynosi błogosławieństwo temu, który go udziela. Przychodzi błogosławieństwo. O tym mówi ten werset, który na początku czytaliśmy. Po drugie, przez udzielanie miłosierdzia bogacisz się, przez nieudzielanie ubożejesz. To mówi Słowo Boże. Za chwilę ja tych parę wersetów przeczytam, które na ten temat mówią. Po trzecie, miłosierdzia należy udzielać ochotnie, bez przymusu czy żalu. Jeżeli okazujesz miłosierdzie i robisz to żałując, że dajesz w ogóle, i robisz to bez żadnej chęci, jesteś jakby taki przymuszony do tego, to możesz tego nie robić, bo to ci nie będzie zaliczone absolutnie u Boga. Także pamiętaj o tym. Po czwarte, udzielanie miłosierdzia potrzebującym przynosi chwałę Bogu. I po piąte, miłosierdzie okazywane potrzebującym jest służbą dla Boga. Żebyśmy to wiedzieli. Jeśli ty jako wierzący człowiek udzielasz miłosierdzia innym ludziom, w ten sposób służysz Bogu. I teraz kilka wersetów, które na ten temat mówią. Przypowieści 19:17. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Wiedz, że jeśli udzielasz pomoc potrzebującemu w łaskawy sposób, robiąc to bratu, siostrze ze zboru, to miej to na myśli, pożyczasz Bogu pieniądze. A jak pożyczysz Bogu pieniądze, bo ludziom jak pożyczysz, to ci nie oddadzą. Ale Bogu jak pożyczysz pieniądze, to odda? Oczywiście, że odda. O tym mówi Słowo Boże. Dalej, przypowieści 11, 24 i 25 werset. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Widzimy, jak to działa? Słowo Boże bardzo jasno się wypowiada, że jeśli, jak to my mówimy, masz węża w kieszeni, to prawda jest taka, że przy udzielaniu pomocy będziesz ubożał, będziesz miał jeszcze mniej. Zdawałoby się, no jak to, jak ja wyjmę z kieszeni, komuś oddam, to mam mniej, nie? Słowo Boże mówi, że jest zupełnie inna zasada. Jeśli oddasz, to będziesz miał więcej. Na tym polega Boże rozmnożenie i Bóg to cały czas stosuje. Nie tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus po tej ziemi chodził i było rozmnożenie chleba i ryb, ale to się wszystko dzieje nadal, aż do tej chwili, że jeżeli się dzielisz z potrzebującym, to będziesz miał więcej. Jeżeli się nie dzielisz z potrzebującym, to będziesz miał mniej. I tak Słowo Boże przyucza nas do takiego funkcjonowania i takiego działania, że jak oddajesz dziesięcinę, to masz mniej, tak? Nie, masz więcej. A jeśli nie oddajesz dziesięciny, bo akurat ci brakuje pieniędzy, to będzie ci brakować jeszcze więcej. Taka jest zasada, tak mówi Słowo Boże. I Słowo Boże mówi nie, że musisz oddawać dziesięcinę, ale Słowo Boże mówi, wypróbuj mnie i zobaczysz, czy ci nie otworzę wtedy okien niebieskich i nie zleję na ciebie błogosławieństwa. Musisz spróbować. Inne miejsce Słowa Bożego mówi, spróbuj, że dobry jest Pan. Dobry jest Pan, spróbuj. Spróbuj działać według Jego zasad, a zobaczysz, że te zasady aktywnie działają w życiu. Aktywnie działają. Dlatego też wiedzmy o tym, że błogosławieństwo spływa na tych, którzy są dobroczynni. A jeśli pokrzepiasz innych, jeśli poświęcasz swój czas, swój wysiłek, żeby innych pokrzepić, kiedy ty będziesz w potrzebie, ciebie też pokrzepią. To jest bardzo ważne. Drugi Koryntian, 9:6-12 mówi tak. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie. Kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łasce, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby, miłosierdzia, tej służby, nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. I to jest to, o czym czytaliśmy chwilę wcześniej w tych 5 punktach, co podsumowałem. Słowo Boże bardzo jasno się wypowiada, że miłosierdzie okazywane potrzebującym jest służbą dla Boga. Im bardziej pomagasz, tym bardziej ludzie wznoszą swój głos, aby uwielbić Boga. Aby Bóg był uwielbiony. Dlatego bądźmy nastawieni miłosiernie do sytuacji, w której się znajdujemy. I będę kończył już, a na koniec przeczytam wam pewien przykład. Pewien przykład wzięty z książki, którą czytałem i która mnie bardzo zbudowała. Pewna kobieta się wypowiada. Jak wygląda współczesny, miłosierny Samarytanin? To jest świadectwo kobiety, która miała problem. I mówi tak. Kiedyś dźwigałam ze sklepu ciężką siatkę z zakupami. W pewnym momencie poczułam, że kręci mi się w głowie, robi się mi mdło i duszno. W klatce piersiowej pojawił się nieznośny ból. Resztką sił dotarłam do przystanku autobusowego i usiadłam na ławce. Czułam, że za chwilę stracę przytomność. Zakupy rozsypały się po chodniku. Widziałam tylko majaczące sylwetki przechodzących obok ludzi. Wreszcie ktoś przy mnie stanął. Jakiś młody chłopak. Mówił coś do mnie, ale nie umiałam mu odpowiedzieć. Wyciągnął więc telefon komórkowy i zadzwonił po pogotowie. Siedział ze mną, aż przyjedzie karetka. Pozbierał rozsypane zakupy i upewnił się, czy mam przy sobie dokumenty i portfele z pieniędzmi. Lekarze z pogotowia wzięli mnie do szpitala. Okazało się, że miałam zawał i o moim życiu zadecydowały sekundy. Nie miałem okazji podziękować temu współczesnemu miłosiernemu Samarytaninowi, który zatrzymał się i poświęcił mi swój czas. To szczególnie cenne dziś, kiedy życie przybiera szaleńcze tempo. Janina. Pewna kobieta wypowiedziała się, jak to Bóg udzielił jej miłosierdzia przez człowieka, który to miłosierdzie okazał. Mówię, na zewnątrz czasami też jesteśmy postawieni przez Boga w sytuacji, w której trzeba pomóc. Trzeba okazać miłosierdzie. Ale bądźmy nastawieni systemowo. Jako ludzie, którzy udzielają miłosierdzia w rodzinie Bożej. Czy obchodzi cię ten, który siedzi obok ciebie? Czy obchodzi cię ten, który 2 rzędy dalej siedzi? Może nie obchodzi już cię ten, który na 1 rzędzie siedzi, bo to za daleko od ciebie. Jak i to bliźni. Nieraz się mówi, a gdzie ten człowiek mieszka? No mój sąsiad. To znaczy obok ciebie mieszka? Nie, 5 domów dalej. No jaki to sąsiad, jak on 5 domów dalej mieszka? Kto to jest bliźni? Kochani, możemy sobie dużo pytań zadawać, ale najważniejsze, żebyśmy sprawowali tą służbę. Służbę, mówię. Służbę Bogu, żeby Bóg miał prawdziwą chwałę. Żeby Bogu wznosiło się uwielbienie, bo Bóg jest godzien uwielbienia, dlatego że Bóg udziela miłosierdzia. Ja nieraz się zastanawiałem, wiecie, jak taki brat z Niemiec, Bonke, usługiwał wiele, wiele lat w Afryce i nawoływał, przywoływał ludzi do Chrystusa. I nieraz była taka sytuacja, że jakiś tam chłopak był biedny i był jeszcze do tego wszystkiego kaleką. I tam na scenę go wzięli i on się modlił o tego człowieka i ten człowiek został uzdrowiony i raptownie mógł chodzić, ale butów nie miał. I wiecie, ciekawa sytuacja. On mówi, zaraz ci dam buty, zaraz ci dam buty. Myślałem, wyjmie z kieszeni pieniądze, dam mu, żeby sobie kupił buty. Nie. On tak nie zrobił. Ja nieraz się zastanawiałem, czemu tak nie zrobił. Wiecie, co on zrobił? Ogłosił, kto chce temu chłopakowi kupić buty. No i tam się ktoś zgłosił, przyszedł, dał pieniądze i on te pieniądze przekazał. Dlaczego? Bo każdy musi mieć ten przywilej okazania miłosierdzia. ten kaznodzieja już wielokrotnie okazywał to miłosierdzie, dlatego taką służbę też od Boga otrzymał, ale chce zachęcić innych. Ja wielokrotnie okazałem miłosierdzie, ale chcę was wszystkich zachęcić, żebyśmy się wszyscy nauczyli okazywać miłosierdzie tym, którzy są w, przede wszystkim, nauczmy się w Kościele. A później będzie to promieniowało na zewnątrz. Nauczmy się, że to jest takie ważne, żebyśmy okazywali miłosierdzie innym ludziom, tym, którzy są wokół nas. Abyśmy byli otwarci na ich potrzeby, na ich biedę, na ich trudności, na ich problemy. Dzisiaj nie ma już takiej biedy, że ludzie rzeczywiście z głodu umierają. Czy ktoś z was umierał kiedykolwiek z głodu? Ja umierałem. Wyglądam na to? Widzimy, kochani, że to nie jest już ten czas. Ale jednak potrzebują ludzie pomocy. Ale jednak potrzebują wsparcia, potrzebują miłosierdzia. Potrzebują, żebyśmy to my okazali im miłosierdzie. Jak mamy otwarte serce na działanie Bożego Kościoła? Bóg nas uczynił rodziną. Bóg uczynił nas sobie nawzajem bliskimi. Jesteśmy sobie naprawdę bliskimi. Kiedyś może byśmy machnęli ręką i w ogóle byśmy się nie interesowali tymi ludźmi, którzy w Kościele są. A teraz jesteśmy nimi zainteresowani. Chcemy im pomagać, chcemy się nimi opiekować, chcemy okazywać im miłosierdzie. Dlatego wszyscy przed tronem Bożym staniemy i musimy zdać Bogu rachunek. Gospodarz zrobił obrachunek, czytaliśmy, i zaczął wzywać dłużników. I się okazało, że jeden to jest tyle winien, jakbyśmy dziś powiedzieli, to taki człowiek, który ma 10 milionów długu. I co teraz? Wyjmie z kieszeni i odda? Ma tyle pożyczek w banku. Nawet gdyby mu zabrali cały majątek, który ma, to i tak to nie pokryje tej sumy. Musimy się nauczyć tego, że u Boga jesteśmy winni taki majątek, który nawet do 10 milionów nie można porównać. A Jezus Chrystus nam wszystko darował. Wszystko darował. Nie musisz tego długu oddawać. I oczekuję od ciebie, że ty się nauczysz tak samo robić. Nie chodzi o to, żebyśmy wszystkim darowali, którzy nas chcą oszukać. Nie daj się oszukać. Słowo Boże tak mówi. Bądźmy przebiegli. Bądźmy przebiegni, ale też bardzo miłosierni. Dlatego potrzebujesz kierownictwa Ducha Świętego, który ci będzie dokładnie wskazywać, kiedy i jakiej pomocy masz udzielić i komu. Bóg ci to pokaże, ale masz mieć serce nastawione miłosiernie do innych ludzi. Amen? Amen. Niektórzy powiedzieli amen, czyli się zgodzili ze mną, inni nie powiedzieli, czyli nie zgodzili się ze mną. Będziemy się modlić, kochani. Będziemy wołać do naszego Pana, będziemy przychodzić przed tron majestatu Bożego.